Słuchacie EduGadek,
polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
To ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię 7, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki. Bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie,
chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej
w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
EduGadki.
EduGadki.
Dygresja edukacyjna.
EduGadki, polski podcast edukacyjny.
Witam Was serdecznie, Marcin Zaród-Starnowa i Jacek Staniszewski z Warszawy. Kolejny odcinek EduGadek w czasie koronawirusa. Tym razem zapraszamy na rozmowę z profesorem Jackiem Pyżalskim i ona już za chwileczkę. A w międzyczasie tylko jeszcze chciałem powiedzieć Wam o tym, że inne kraje są w podobnej sytuacji jak Polska, także jeśli chodzi o edukację, z tym, że rozwiązania są nieco inne. O ile na poziomie nauczycieli, to bardzo często jest tak, że oczywiście korzystamy z tych tradycyjnych platform, to na poziomie kraju niektóre kraje europejskie zaproponowały rozwiązania systemowe, to znaczy zajęcia telewizyjne, które są niekiedy zintegrowane z platformami e-learningowymi. Tak stało się między innymi w Macedonii Północnej, gdzie jak zamknęli szkoły 10 marca, to podjęto decyzję o połączeniu edukacji z wykorzystaniem lekcji telewizyjnych oraz e-learningu. W przygotowaniu tych lekcji telewizyjnych, które ruszyły już 16 marca, czyli 6 dni po zamknięciu szkół, pomogli instytucjom rządowym eksperci UNICEF-u między innymi. Stworzono takie dwie akcje, TV Classroom, czyli TV Klasa oraz e-Classroom, czyli e-Klasa. Zajęcia w ramach tych programów są prowadzone tak, żeby rodzice, nauczyciele mogli z nich dodatkowo skorzystać w celu obniżenia stresu i u dzieci i własnego, żeby troszeczkę odciążyć siebie od zajęć e-learningowych prowadzonych na bieżąco. No i programy tych zajęć są oparte na założeniach wspierania uczniów w radzeniu sobie ze stresem, traumą, zarządzaniu emocjami, rozwijaniu umiejętności takich jak empatia, rezyliencja, uprzejmość, pewność siebie, czyli nie ma tam skupienia na podążaniu za podstawą programową. Myślę, że warto mieć to gdzieś w tyle głowy. Natomiast teraz zapraszamy na rozmowę z profesorem Jackiem Pyżalskim, który opowie nam o publikacji, której EduGadki są też partnerem medialnym. Jest to publikacja, która ma pomóc Wam, nauczycielom, dostarczyć tej pomocy, której niejednokrotnie zabrakło z poziomu systemowego. Zachęcamy do posłuchania, a już niedługo premiera.
Fajnie. Jacek Staniszewski jest trochę mało wtajemniczony w ogóle, bo ja tylko wspomniałem o tej publikacji UNESCO i o tej publikacji przygotowanej dla polskich, przygotowywanej przez, dla polskich nauczycieli, ale to może i dobrze, dlatego że on będzie nam służył za tak takiego królika doświadczalnego, który będzie się próbował jak najwięcej dowiedzieć i dopyta o wszystko, co nie jest oczywiste z jego punktu widzenia, a dla nas może wydaje się takie już dogadane i tak dalej. Także myślę, że taka formuła rozmowy ma jakieś zalety.
Dajmy. Mhm. Ja będę tak zwanym świeżym uchem. Okej. Okay.
Fajnie, to w takim razie zacząć może chciałem od tego, drogi panie profesorze Jacku Pyżalski, żebyś się przedstawił naszym słuchaczom, jeżeli jeszcze ktokolwiek w Polsce o tobie nie słyszał, to teraz będzie miał szansę.
Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem pedagogiem, nie tylko akademickim, i różne rzeczy w swoim życiu robiłem edukacyjne i robię cały czas takie pozaakademickie, ale generalnie interesuje mnie młodzież i to, co robi młodzież w różnych kontekstach, między innymi dość zaawansowany sposób badam to, co młodzi ludzie robią za pomocą technologii, co robią online, jak korzystają z internetu, zarówno w negatywnym aspekcie, czy w wymiarze, jak i pozytywnym.
Spotkaliśmy się niedawno online'owo, kiedy dostałem od ciebie informację o tym, że pojawił się taki poradnik opracowany przez ekspertów z UNESCO dotyczący właśnie sytuacji koronawirusa. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć?
Tak, krótko? Ja przeglądając różne rzeczy, które ad hoc, no bo wszystkich zaskoczyła ta sytuacja na świecie, ludzi z naszej branży, czyli branży edukacyjnej, znalazłem rodzaj takiego napisanego, datowanego bodajże na 15 marca poradnika w języku angielskim dla nauczycieli, na co zwracać uwagę, jak pracować w tej takiej nietypowej sytuacji, kiedy nagle wszyscy przeskoczyliśmy z edukacji takiej w większości opartej na spotkaniach twarzą w twarz w edukację zdalną. I tam znalazłem kilka ciekawych myśli, które też mi przychodziły do głowy, kiedy analizowałem te doświadczenia, z którymi mamy do czynienia obecnie, ale też wcześniejsze doświadczenie z edukacją zdalną, i widząc to, że właściwie się wszyscy gubimy, tak, że jesteśmy w takiej sytuacji, że robimy mnóstwo rzeczy teraz na szybko, na zasadzie takiej trochę ad hoc, na zasadzie impulsywnej, na zasadzie trochę też przeładowania różnymi źródłami, pomyślałem sobie, że potrzebny jest taki rodzaj namysłu nad tym, co robimy, po co robimy, i troszeczkę inspirując się tamtym podręcznikiem, pomyślałem, że wypadałoby coś takiego przygotować z gronem fachowych ludzi w języku polskim, rodzaj takiej nie za dużej książki, w której dotkniemy różnych ważnych tematów i problemów związanych z tą tak nagle koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, żebyśmy się w tym nie pogubili, żebyśmy działali sensownie pedagogicznie, sensownie nauczycielsko, żeby próbować się w tym odnaleźć, na zasadzie usiąść i się zastanowić, a nie od razu...
I na jakim etapie produkcji jest ten poradnik polski teraz?
W tej chwili ten poradnik jest właściwie na samym końcu z produkcji. Ma on już artykuły 12 aż autorów, to jest bardzo duża grupa autorów. Ma piękną okładkę, nie zdradzam jaką, ale myślę, że się wielu osobom spodoba. Mi się podoba, wiadomo, rzecz gustu, tak? Ale pokładka też jest merytoryczna, mówi trochę o tym, o naszym podejściu. Jest to już wszystko na etapie porecenzyjnym, bo poddaliśmy tę pracę szybkiej recenzentom, którzy dużo ciekawych rzeczy tutaj nam zasugerowali. Jest w porządnej redakcji i w tej chwili książka znajduje się w końcówce składu, więc za chwilkę powinna być bezpłatnie dostępna, bardzo szeroko, dzięki partnerom, z jakimi współpracujemy. Myślę, że to będzie bardzo szerokie upowszechnienie tego materiału. Nie wiem, czy to jest materiał dla każdego. To jest na pewno materiał dla każdego, kto chce, kto jest refleksyjny w kontekście tego, co robi. Tak? Więc pewnie jak ktoś się nie zastanawia specjalnie, czy nie wnika, to niekoniecznie. Natomiast jak ktoś się zastanawia, co i po co robi jako nauczyciel i kiedyś, i teraz, to myślę, że znajdzie w tej książce coś dla siebie.
A nie boicie się, że ta książka jest jednak mimo wszystko za późno? To znaczy, że już i tak musimy się z tym wszystkim zmagać i, no, przepraszam, ale
że już pewne rzeczy poczyniliśmy, już pewni uczniowie tak czy inaczej mają pewne rzeczy wpojone i pewne nawyki zrobione?
To dwie rzeczy. Szybciej się nie dało i tak zrobiłem chyba najszybciej jak się da. Osoby, które do tego zaprosiłem, zresztą działające pro bono wszystkie i tak samo jak i recenzenci, no zrobiły, napisały teksty i poddały je mojej redakcji, dyskusji i tak dalej w ciągu chyba 5 dni. Te prace też inne, produkcyjne trwają szybko, no nie chcemy zrobić byle czego, więc też nie chcemy zrobić takiej książki złożonej jednego dnia wydania następnego, natomiast odpowiadając już merytorycznie powiem tak. Jasne, fajnie było mieć taką książkę od razu, natomiast nawet jak ona będzie teraz, to i tak zwracamy uwagę na rzeczy, które można skorygować, jeśli ktoś uzna, że to są sensowne rzeczy. Tak? No jeżeli mówimy o tym, że warto cały czas i pokazujemy parę takich sensownych, wydaje nam się, rozwiązań, dbać o dobre relacje rówieśnicze między uczniami, nawet jak oni są fizycznie oddaleni, to jest ciągle prawda. Nawet jak ktoś tego nie robił wcześniej, a teraz zacznie, to zrobi dobrze, tak? Jak mówimy o tym, że należy jako priorytet traktować bezpieczeństwo dzieci i rodzaj takiego bezpieczeństwa psychologicznego i więzi z nauczycielem jako kluczową rzecz, jako warunek nauczania, uczenia się, dydaktyki, to ciągle jest prawda. I ciągle jak ktoś gdzieś o tym z rozpędu zapomniał, czy się gdzieś pogubił, a uzna, że naszą argumentację jako sensowną może to robić.
No właśnie, bo ja tak naprawdę zadając to pytanie trochę prowokuję, ale wiadomo, że chodzi mi o to, czy ta książka nadal będzie ważna w momencie, kiedy daj Boże ten wirus już sobie pójdzie i znowu zaczniemy sobie żyć normalnie, to znaczy, bo ten wirus nas na pewno czegoś nauczy i ta praca już nasza nigdy nie będzie taka sama, jaka była, więc jest to moje pytanie takie bardziej, no na ile ta książka jest po prostu również powirusowa.
To znaczy ona wyraźnie zarysowuje kontekst, to znaczy pokazuje, na przykład jest cały rozdział napisany przez psychologa, jeden, drugi przez interwenta kryzysowego o obecnym stanie dzieci, bo na to trzeba też zwrócić uwagę, że trochę czymś innym jest edukacja zdalna, która hybrydowo łączy się z tradycyjną, z czego część nauczycieli korzystała już wcześniej. Trochę czymś innym jest edukacja zdalna, taka jak w Australii, czy w niektórych innych krajach, gdzie ktoś mieszka daleko na odludziu i nauczyciel uczy go zdalnie, no, z konieczności geograficznej. Trochę czymś innym jest edukacja zdalna nauczyciela czy innego profesjonalisty zapisującego się na kurs doskonalający w jakimś zakresie takiej edukacji całożyciowej, a trochę czymś innym jest taka edukacja zdalna wymuszona całej populacji. Więc my tu chcemy wyraźnie powiedzieć, że wyraźnie zarysowujemy inność tej sytuacji. My nie udajemy, że to jest taka edukacja zdalna, jaką znamy, bo to jest edukacja zdalna w bardzo specyficznym kontekście i ten kontekst trzeba uwzględniać. Więc wiadomo, że jak odpadnie ten kontekst, to częściowo ta książka będzie mówiła historycznie o tym kontekście, co nie znaczy, że się nie powtórzy kiedyś podobna sytuacja. Natomiast część rzeczy jest uniwersalnych, bo w momencie, kiedy mówimy o na przykład tym, żeby korzystać z narzędzi, których uczeń nie jest bierny, albo żeby korzystać z rozwiązań, w których uczniowie, mimo że są oddaleni, współpracują. Albo w którym wypowiadamy się o tym, że są nierówności cyfrowe, które trzeba jakoś zaadresować, związane ze specjalnymi potrzebami, ale związane też jednak z tym, że to nie jest tak, jak się powszechnie mówi, jak to wszystkie dzieci, prawda, cyfrowo sobie radzą, bo to cyfrowi to byli urodzeni z tabletem czy urodzeni ze smartfonem w ręku, to powiem tak, ta książka jest w dużym stopniu uniwersalna. Co więcej powiem, jak już, bo to jest ciekawe pytanie, że ona jest też uniwersalna w kontekście tego, co było wcześniej, tak? Bo skoro mówimy, że edukacja stoi na takich relacjach między ludźmi w kontekście relacji nauczyciel-uczeń, relacje pomiędzy uczniami, relacje nauczyciela też z rodzinami ucznia, my nawet nie mówimy o rodzicach, tylko o rodzina, no to ktoś może powiedzieć, no a co, ta twarzą w twarz taka nie stoi na tych filarach? No stoi, tak? Tylko mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zaczynamy mieć inne narzędzia wyłącznie, żeby budować te relacje, a niektóre narzędzia nam nagle życie odebrało, więc my jakby nie kwestionujemy tego, nie odkrywamy tu nic nowego, jedynie mówimy, zobaczcie, to jest dalej ważne, tylko my musimy znaleźć sposób, żeby w tej takiej nowym pokoju, w którym się znaleźliśmy, dalej jakoś umieć te rzeczy realizować, tak? Tu zawsze powstaje pytanie, czy ktoś realizował je wcześniej, tak? Mhm. No to pewnie odpowiedź jest taka, że różnie bywało, no nie? Natomiast nawet jeśli by w tym kontekście zaczął zwracać na te rzeczy uwagę, no to myślę, że zapamięta sobie to na dłużej, także w innym kontekście.
A propos pokoju, bo wspomniałeś, Jacku, o tym pokoju, to słuchałem ostatnio takiego podcastu amerykańskiego, w którym nauczycielka stwierdziła, że mają niezwykłą sytuację. My wszyscy jako nauczyciele prowadzący lekcje online mamy teraz niezwykłe sytuacje, bo nagle okazało się, że uczniowie zaprosili nas do swoich domów, że my widzimy, co oni mają na ścianach, jakie plakaty, jakie książki, jeżeli są w ogóle, na półkach. Czyli ta sytuacja jest faktycznie bezprecedensowa.
Jego brata, widzimy kogoś z jego rodziny, kogo wcześniej nie widywaliśmy. Tak. No, może tak być, to jest dobre spostrzeżenie.
Mhm. I teraz mam takie pytanie, czy wśród tych tematów, tych rozdziałów, które są, znajdziemy na przykład informacje na taki temat, jak sobie radzić z sytuacjami, na przykład, gdzie uczniowie się po prostu źle zachowują podczas takiej lekcji, tak? Czyli przeszkadzają, starają się jakoś zaburzyć tok lekcji, a wręcz nawet sytuacje, w której na przykład jesteśmy na Discordzie i nagle wchodzi ktoś, kogo nie znamy, nikt go nie zna i zaczyna rzucać przekleństwami na przykład, tak? Nie będę cytował przekleństw, które od koleżanki usłyszałem.
Trochę dotykamy tego tematu w tym rozdziale o relacjach, gdzie mówimy o relacjach nauczyciel-uczeń, tak naprawdę to na tym stoi, tak? Bo jak jest wzajemny szacunek w tym obszarze nauczyciel-uczeń, to załatwia wiele spraw w różnych kontekstach, tak? Czyli jakby krótko mówiąc, jeżeli łączą mnie z kimś rodzaj takiej więzi opartej na szacunku, to ja generalnie nie jestem zbyt chętny, żeby komuś robić przykre rzeczy, bez względu na to, w jakich to się odbywa kontekście, czy to się odbywa w kontekście online'owym, czy nie. Ja mam takie przekonanie, graniczące z pewnością, z wielu swoich doświadczeń, ale też wielu nauczycieli, że czasami te relacyjne rzeczy załatwiają tak dużo, że nie potrzebujemy już jakichś technik genialnych, czy rozwiązań tak zwanych z zakresu dyscypliny w klasie i tak dalej. To warto znać, ja sam to zbieram całe lata, mam mnóstwo takich rozwiązań zebranych, natomiast one i tak działają w ręku tych nauczycieli, którzy mają relacje z uczniami. Czyli po ludzku mówiąc, ja to kiedyś pokazałem na takim wzorze, że efektywność takich działań to jest zawsze relacja razy metoda. Zerowa relacja to przemnożona przez najlepszą metodę daje zero, nie? Więc jakby, a znam wiele sytuacji, w których nauczyciel nie stosował żadnych sztuk czarodziejskich rozwiązań, no bo to jest tak, nie? Jest uczeń, który zakłóca lekcję. Jak to jest, że ktoś go prosi i mówi, możesz tego nie robić, a ten uczeń mówi, dobra, nie robię, nie? A obok w pokoju ten sam uczeń do kogoś, kto tak zareaguje, na przykład zrobi trzy razy gorzej, nie? Co się tu dzieje? Więc ja mam gdzieś duże przekonanie, że to na tym polega. My temu poświęcamy, tym relacjom nauczyciel-uczeń, no poświęcamy cały rozdział, tam wskazując też na konkretne rozwiązanie, czym możemy, przykładowe, takie inspirujące, jak możemy tutaj działać w tym momencie. To czy na pewno nie jest ta książka, to nie jest to podręcznik używania jakichś narzędzi, tak? Bo tego jest dużo i to sobie każdy znajdzie. To jest książka, która mówi o całym kontekście i perspektywie pedagogicznej, takiej w dużo szerszym zakresie, takim z różnych perspektyw i trochę spoglądająca na te sprawy no w takim większym, z takim dystansem, ja to tak nawet zatytułowałem tą książkę w tej wersji, że ona ma z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. To słowo dystans to może mieć takie znaczenie negatywne, ktoś ma dystans, mhm. Tak, czyli się nie wczuwa, ale ja to mam na myśli dystans w kontekście takim pozytywnym, że, no, że myślimy, co robimy.
Z takim
tak?
miejscem refleksji, rozumiem.
Tak, że myślimy, co robimy, że my wiemy, co my chcemy teraz, albo wiemy, jak chcemy to zrobić, że w ogóle mamy jakieś wątpliwości.
No tak, ale dla takiego świata naukowego, jaki reprezentujesz, to myślę, że to jest, no mimo tej całej strasznej i negatywnej otoczki, no to jest jednak dosyć fascynujące zobaczyć, jak to nagle wszystko się musiało w 48 godzin niemalże zmienić i cała szkoła i całe relacje nauczycielsko-uczniowskie i do tego jeszcze dochodzą relacje nauczycielsko-rodzicielskie zmienić. Ja dzisiaj rozmawiałem z jedną z moich koleżanek, psycholożek, która no, bardzo taki ciekawy wniosek w ogóle wyciągnęła, że nagle uczniowie, którzy robili problemy, mówiąc takim językiem zupełnie mało fachowym, byli uczniami problemowymi w momencie, w którym nie mają żadnych innych bodźców w postaci kolegów, koleżanek, zachowują się, zaczynają pokazywać się z bardzo dobrej, takiej dydaktycznej, pedagogicznej strony, uczą się coraz lepiej, łapią rytm, nie mają tych wszystkich dystraktorów, które są wokół nich i kto wie, czy ten system, który teraz im proponujemy, z jakichś powodów nie jest dla nich lepszy. To znaczy pytanie jest moim zdaniem takie, czy my nie będziemy mogli z dłuższej perspektywy wziąć z tego stanu, który teraz istnieje, który jest stanem kryzysowym, jakiejś nauki, którą później znowu weźmiemy do klas i będziemy mogli z tego jakoś skorzystać.
To jest bardzo ciekawa obserwacja. Ona oczywiście mi przypomina to, jak ktoś mówi, jak to jest z tym uczniem, co to, jak z nim na osobności rozmawiam, to się z nim dogaduje, jest fajnie, a dostaję miałpiego rozumu przy kolegach w klasie, nie? W różnych klasach sytuacji i dzieci takie z zaburzeniami często świetnie funkcjonują, jak im się nagle zmieni kontekst, na przykład zaczyna chodzić na jakieś zajęcia, gdzie nie ma tych, u których ma już wyrobione zdanie. To jest też kwestia pewnej stygmatyzacji, bo jest bardzo ciężko wyjść nawet z krzywych butów, które się wejdzie, więc tak się dzieje. Oczywiście, że się możemy dużo nauczyć. Jak ktoś teraz nie tylko robi, ale i obserwuje, co robi, to jestem przekonany, że wiele rzeczy, których się teraz nauczy jako nauczyciel, będzie je w stanie w formie transferu przenieść do innych kontekstów pracy nauczyciela, tak? Ja pamiętam z mojego doświadczenia, jak przeniosłem się z pracy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym do gimnazjum, tak? Gdzie pracowałem z wychowankami resocjalizacyjnymi, no bardzo specyficznymi, z problemami różnymi i tak dalej, ale nagle jak się przeniosłem do warunków pracy w gimnazjum, to bardzo wiele rzeczy, których tam się nauczyłem, często z bólem na własnych porażkach i tak dalej, to bardzo dużo rzeczy, których się nauczyłem w tamtym kontekście, byłem w stanie przenieść tutaj. To jest tylko pytanie, na ile jesteśmy na to gotowi i na ile no, mamy oczy teraz szeroko otwarte, tak? Bo są czasami ludzie, którzy patrzą, a nie widzą, tak? Więc to jest, ta książka to jest nawet trochę po to, jakbym tak teraz nawet mi się kojarzyło, żebyśmy zaczęli widzieć pewne rzeczy albo zastanawiać się nad pewnymi rzeczami, bo czasami jest tak, że z tego rozpędu, z tego, że musimy coś robić nagle, że to jest takie zaskakujące, że to nas tyle tam kosztuje, to tak jakby no jesteśmy trochę zbyt otumanieni w danym momencie, jesteśmy na tyle otumanieni, że za bardzo nie jesteśmy zdolni do takiego kumulowania doświadczeń i ich interpretowania, które mogą nam się gdzieś tam przydać, prawda? Więc gdzieś myślę, że ta książka, jakby ktoś mnie tak zapytał, żebym powiedział jednym zdaniem, no to bym powiedział, że ta książka jest po to, żebyśmy nam się poszerzyła lista pytań, albo pytań, na które szukamy odpowiedzi.
To ja zapytam w takim razie, bo mówiliśmy o tym, że faktycznie nie ma tam wszelkich odpowiedzi, ale jakie zagadnienia zostały poruszone, czyli jakie są te tematy tych rozdziałów, w jaki sposób można byłoby zareklamować to opracowanie nauczycielowi, który zastanawia się, czy przeznaczyć jakiś kawałek swojego czasu na to, żeby się z tym zapoznać.
No jest bardzo, są tematy związane z sytuacją psychologiczną, taką obecnie dzieci, napisane przez fachowców, przez psychologa klinicznego, przez interwenta kryzysowego, jak pracować z dziećmi w tych warunkach emocjonalnych, na co zwracać uwagę, z różnymi rzeczami związanymi, raz ze strachem i tym ogólnym lękiem związanym z chorobą, ale też z sytuacjami domowymi, więc na co zwracać uwagę, jak mówić, jak reagować na to, gdzie dzieci mówią o swoich emocjach, czyli są rozdziały o takim, bym powiedział, komunikacji w kryzysie. Dwa. To po pierwsze, tak? Znajdziemy tam też rozdziały, które mówią o tych priorytetach, czyli taki rozdział, w którym jest mowa o tym, no, co jest ważne, tak, żebyśmy się czasem nie skupili wyłącznie i od początku do końca na dydaktyce, żebyśmy zadbali o te inne sprawy, głównie właśnie o relacje i o te bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, tak psychologicznie.
Czyli ten słynny dylemat, taki podstawa programowa, czy bycie z uczniem, tak?
No tak, który oczywiście nie jest dychotomiczny i nie jest taki, że musimy się zdecydować na jedno albo na drugie. Aż tak tragicznej sytuacji, tragedii się nie znajdujemy. Natomiast mamy tam rozdziały mówiące o wyborze narzędzi cyfrowych, typu jakie są, na co zwracać uwagę, trochę jest o tych modelach. Głównie tutaj stawiamy na ten model taki aktywny, gdzie autorzy, tu czterech autorów pisze o tej dydaktyce z różny sposób, z różnych perspektyw, bo to są i naukowcy, i praktycy, to oni piszą tam z różnych perspektyw o o tym, jak robić tą dydaktykę sensownie, na co zwrócić uwagę, jaką tam kolejność rzeczy, co wybierać, na co uważać. Mówię, nie wyczerpują tematu, ale na pewno zwracają uwagę na ważne rzeczy. No jest rozdział twój, Marcin, o bardzo ciekawy i którego brakuje w wielu tego typu książkach, gdzie mówi o tym, że z pustego i Salomon nie naleje, prawda? Czyli krótko mówiąc, jak zadbać o siebie w tej sytuacji, o swój dobrostan. Jest rozdział o tym, jak dyrektor może to wszystko organizować, jak to organizować na poziomie szkoły. Jest taki chyba ciekawy rozdział, który mówi o tym, czego możemy się nauczyć od tych, którzy robili tą edukację zdalną już wcześniej, czyli co wiemy o edukacji zdalnej prowadzonej przez inne kraje, tej takiej w innych warunkach, że tak powiem, które gdzieś tam się dzieją. Mamy tutaj też rozdział o ocenianiu, tak? Jak tu można się zabrać za to ocenianie, też parę jest pomysłów takich praktycznych, no, jak możemy próbować.
Czyli krótko mówiąc, temat
oceniania, czyli no... Mhm.
Czyli krótko mówiąc, to nie jest spis różnego rodzaju teorii, tylko raczej poradnik praktyczny.
To jest coś po środku.
To jeszcze na koniec, przepraszam, ale Marcin, ja muszę zadać to pytanie, bo ono jest trochę takim być albo nie być, albo być, czy mieć trochę w środowisku, w którym ja jestem i wiem, że wielu nauczycieli się tym nad tym zastanawia. Czy wasza książka odpowiada na pytanie, czy lepiej streamingować lekcje, czy lepiej dawać materiały i potem towarzyszyć uczniowi trochę tak z boku nad tym?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo pewnie, nawet jak ja bym miał na to odpowiedzieć, to pewnie zależy od wieku ucznia, przedmiotu, kontekstu, liczby godzin i tak dalej. Ja chcę powiedzieć, że my bardziej mówimy o tym, że ta relacja, mówimy o bogactwie komunikacji. Myślę sobie, że czy młodsze dzieci, ale to nie jest prawda, że tylko młodsze, bo rozmawiam z akademikami, którzy teraz prowadzą zajęcia online, streamingują na żywo i też potrzebują studenci tego kontaktu. Mam wrażenie, że jakby mnie ktoś teraz tak zapytał, my to trochę piszemy o tym w tej książce, że to bogactwo i ta relacja taka jest, są potrzebne bezpośrednio uczniom i pewnie można to hybrydować, nie? Czyli tak. Można, ale na pewno jakby mnie ktoś miał zapytać tak na tak i nie, to ja bym powiedział, żeby nie rezygnował ktoś z tych takich bezpośrednich spotkań, w których audio bądź wideo najlepiej łączymy się na żywo i jesteśmy ze sobą w interakcji. Bo to jest chyba takie najbliższe modelowi takiego spotkania twarzą w twarz i wiele tych jakby plusów ma tych samych, co spotkania twarzą w twarz.
To co, Marcin? Chyba jesteśmy, no ty jesteś trochę bardziej w temacie, ponieważ pisałeś jakiś fragment tej książki. Ja z niepokojem, nie z niepokojem, wróć. Ja z niecierpliwością na tę książkę czekam. Rozumiem, że ona będzie do pobrania, tak? Dobrze myślę?
No to wiadomo, zawsze przy tym ostatnim elemencie produkcji mogą być niespodzianki, ale mówimy o kilku dni.
Dobrze, no to za chwilę. To w takim razie to za chwilę. Na pewno będziemy o tym też mówić na naszym profilu facebookowym. Marcin na pewno o to zadba, żeby jak najszybciej ta informacja się pojawiła. Bardzo dziękujemy za wizytę u nas w naszym edugatkowym, wirtualnym, jeszcze bardziej niż zwykle studio, bo teraz już nikt się nie dotyka nawet wirtualnie, więc bardzo dziękujemy.
Dziękuję wam. Do usłyszenia, do zobaczenia.